będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy poradę pedagoga i psychologa. Dzisiejszy temat, który Państwu proponujemy, to temat następujący. Dzieci alkoholików, sposoby radzenia sobie w trudnym życiu rodziny z problemem alkoholowym. Jest to temat, który przygotowała pani Danuta Dybowska i jest to w zasadzie kontynuacja tematu sprzed poprzednich miesięcy. Dzisiaj po raz już kolejny chcemy przyjrzeć się, jak funkcjonują dzieci w tych tak trudnych warunkach egzystencji, na jakie skazuje je pijący rodzic. No mówię tutaj o tym, że skazuje je pijący rodzic, ponieważ rzeczywiście dziecko funkcjonuje cały czas w totalnym lęku i napięciu, a jednak nie może nic uczynić takiego, co mogłoby tą trudną sytuację przerwać. Dziecko musi sobie poradzić z tą sytuacją. W związku z tym, że to boli, to musi się w jakiś sposób bronić i przyjmuje określone zachowania obronne, czyli wchodzi w określone role. Ja bardzo bym prosiła pani Danusiu, aby zechciała pani przypomnieć, jakie zachowania obronne prezentują dzieci właśnie w tych rodzinach dysfunkcyjnych. Bardzo proszę.
Może warto jeszcze raz przypomnieć, że to nie tylko w rodzinach, gdzie jest problem alkoholowy, występują takie role czy takie zachowania obronne, bo to też może dotyczyć różnych rodzin, gdzie występuje jakaś dysfunkcja, czyli rodzice nie są w stanie w sposób prawidłowy, dojrzały pełnić swojej funkcji rodzicielskiej z różnych przyczyn. Problem alkoholowy jest takim może najbardziej widocznym, najbardziej takim jawnym, częstym, z którym się spotykamy. I dzieci rzeczywiście przeżywają bardzo dużo bólu i one nie są w stanie przeżywać tego bólu, muszą się obronić przed tym bólem i robią to na różny sposób. My to nazywamy rolami takimi, które przyjmują i są to role bohatera rodzinnego, buntownika, dziecka maskotki i dziecka niewidzialnego. Dzieci zgodnie ze swoim jakimś temperamentem przyjmują takie role, czyli sposoby zachowania, takie, żeby jakoś przeżyć w tej rodzinie, a nie mają wpływu na to, żeby bezpośrednio wpływu na to, żeby rodzic przestał pić, więc po prostu radzą sobie jak potrafią.
I właśnie w tej naszej poprzedniej audycji przyglądaliśmy się, jak funkcjonuje dziecko bohater. I dla przypomnienia bardzo bym prosiła, aby zechciała pani krótko opisać takie typowe, charakterystyczne cechy zachowania, które można by przypisać takiemu dziecku bohaterowi.
Dziecko bohater to jest takie dziecko, które bierze nadmierną odpowiedzialność na siebie. Przejmuje odpowiedzialność właściwie można powiedzieć za rodziców, za obojga rodziców. Chce za wszelką cenę ukryć problem domowy przed otoczeniem zewnętrznym. Robi wszystko, by pomóc rozwiązać problem konfliktów między rodzicami. Chce pomóc sobie, tej osobie uzależnionej, wyjść z nałogu. Ale że to przerasta jego możliwości. To są często dzieci kilkunastoletnie, kilkuletnie. I to te dzieci, w związku z tym te dzieci bohaterowie są permanentnie przemęczone, zbyt poważne jak na swój wiek. I warto też tak przypomnieć, że pomoc takim dzieciom polega na tym, żeby nie wspierać tych jego tendencji do brania odpowiedzialności, czyli nie zrzucać jeszcze na nich, nie podpierać się nimi, ale pomóc tym dzieciom być dziećmi, czyli uczyć się, bawić się, podejmować takie role, które są odpowiednie do jego wieku i możliwości, a nie wspierać, mówiąc, no ty jesteś taki grzeczny, ty jesteś taki dobry, bo robisz za mamusię, za tatusia. Dobrze po prostu wiedzieć, że takim dzieciom trzeba zdjąć z barków jego odpowiedzialność, a nie wspierać.
Ale zupełnie odwrotne zachowania prezentuje, od tego dziecka bohatera, prezentuje kolejne dziecko, o którym dzisiaj chcemy mówić, właśnie dziecko buntownik, prawda?
tak, dziecko buntownik to jest odmienna rola, właśnie można powiedzieć, że zupełnie odmienna niż dziecko bohater, bo tak jak dziecko bohater nie sprawia żadnych problemów rodzicom, tak dziecko buntownik przeżywa bardzo wiele złości, bardzo wiele gniewu na tę sytuację, w jakiej się znajduje w związku z piciem któregoś rodzica. I wiele złości w związku z tym, co widzi w rodzinie. Buntuje się na osobę uzależnioną. Wydaje się jemu, że gdy wykrzyczysz złość, jasno pokaże problem, to będzie rozwiązanie sytuacji. Wydaje mu się, że taka złość i gniew okazany, a nawet agresja, mogą dotrzeć do osoby uzależnionej i spowodować jego zmianę zachowania. Czyli, że na przykład tata się zorientuje, że on jak mu wykrzyczy, to przez twoje picie jest tak i tak źle, to jemu się wydaje, że jak on to wykrzyczy, że jak on to pokaże, jak on ten gniew ujawni, to dotrze do tej osoby pijącej i ona się zreflektuje.
I problem się skończy.
Tak. I to jest jakby strategia takiego dziecka buntownika, że ono pokazuje ten gniew, bunt, agresję, myśląc, że to w jakiś sposób dotrze i ona się zreflektuje i zmieni swoje zachowanie. Ale w związku z tym to takie właśnie te dzieci, buntownicy, wszczynają awanturę, wszczynają kłótnie, chociaż one jasno i bezpośrednio komunikują, że picie stanowi problem w tym domu, że są braki, są zaniedbania, czy brak jest fundamentalnej opieki ze strony rodzica pijącego, że on traci pieniądze, że on traci czas, że go nie ma. I takie dziecko, chociaż to jest prawda, to jedyne dziecko, które w sposób jasny komunikuje to, co mu się nie podoba i w sposób taki, który jest jawny, który widać, że to budzi w nim złość, budzi w nim niechęć, on się denerwuje na to wszystko.
Może zatrzymajmy się teraz przez chwileczkę na samej osobie uzależnionej, bo właśnie takie zachowania muszą budzić w tej osobie wiele negatywnych emocji, takich jak gniew, złość, bo przecież osoba, do której zwraca się jej dziecko, zapewne nie chce słyszeć tych wykrzykiwanych słów o jego wadach i o słabościach, prawda? I w związku z tym, co dzieje się dalej?
No tak, bo takiemu dziecku wydaje się, że jak on to wykrzyczy, to ten tata się zreflektuje. Mhm. Natomiast on nie ma takiego pojęcia, to dziecko nie ma takiego pojęcia, że to tata nie pije dlatego, że nie wie, tylko dlatego, że sobie nie radzi, że jest po prostu uzależniony. Co więcej, osoba uzależniona, wydaje mu się, że jakby to dziecko było spokojne, to on by nie miał powodu do picia i wydaje mu się, że to przez niego pije, a to jest tak, że on pije dlatego, że jest uzależniony, a nie dlatego, że ma takie czy inne dzieci. I teraz co dzieje się z tym buntownikiem, bo to jest takie bardzo ważne. Takie dziecko nie wie, co ma zrobić z rosnącą swoją taką frustracją i złością skierowaną na sytuację w domu, dlatego często przenosi to zachowanie agresywne poza ścianę rodzinnego domu, bo sytuacja się nie zmienia w tym domu na skutek tego, co on wykrzyczy. I w związku z tym on zaczyna okazywać w różny sposób niezadowolenie ze swojego życia, łącząc się w grupy takie, można powiedzieć, o charakterze, które biegną w stronę marginesu społecznego, czyli takie grupy, które przyjmują zachowania aspołeczne. Takie grupy, w których może okazać właśnie swoją złość, swoją agresję, swój gniew na tą sytuację, swoją frustrację, ale nie w sposób niestety dla niego właściwy. Często widzimy jako odbiorcę agresji alkoholowej i upokorzeń. To prowadzi do tego, że staje się złym uczniem, wagarowiczem, ucieka z domu i takim niedobrym dzieckiem, jak nazywają je matki, czyli te osoby współuzależnione, czyli które nie piją, mówi, że, no, że to dziecko jest takie niegrzeczne, takie niedobre, takie nie dość, że mam problem z moim mężem, że piję, to mam jeszcze większy problem z tym moim synem, który tak i tak się zachowuje, czy z moją córką, która wpada w różne kłopoty, stwarza tym swoim zachowaniem jeszcze więcej kłopotów tej mamie. Ale takie dziecko, to trzeba widzieć, że poszukuje aprobaty i oparcia takiego, którego nie znajduje w domu, poszukuje takiego aprobaty w grupach rówieśniczych, a to i często wybiera niestety grupy rówieśnicze, które mają takie antyspołeczne zachowanie. Chcę powiedzieć, że też trudno jest buntownikowi z tym wszystkim żyć. W związku z tym on jest taki oschły i ostry wobec bliskich. Jest odcięty od swoich takich miękkich uczuć, jak współczucie, jak miłość, jak czułość. Odwecie za ten koszmar życia rodzinnego. Może zechcieć zniszczyć to, co ma najbliżej siebie, czyli niszczy siebie. Niestety, to jest właśnie tak, że te dzieci paradoksalnie, chociaż się tak buntują przeciwko tej sytuacji w domowej, przeciwko piciu, one najczęściej przejmują, jakby w następne pokolenie przenoszą picie, czyli najszybciej te dzieci popadają w problem alkoholowy, jakby powtarzając tą sytuację pijącego ojca.
I to, o czym pani przed chwileczką też wspomniała, prawda, że to wygląda tak, że ten buntownik, który jest także często nazywany kozłem ofiarnym, że gdyby on nie wszczynał kłótni, to ten alkoholik nie miałby powodu do denerwowania się. W związku z tym istnieje takie przekonanie pewnych osób, a szczególnie osób dotkniętych tym problemem alkoholowym, że w związku z tym nie byłoby powodów do picia.
No właśnie, tu jest taki paradoks tej sytuacji rodzinnej, bo się wydaje właśnie, że gdyby to dziecko było spokojne, grzeczne, nie sprawiałoby problemów, to się wydaje, że ten ojciec nie miałby powodu do denerwowania się, matka nie byłaby taka nerwowa i w tym domu byłoby spokojnie i nie byłoby powodów do picia. Natomiast i to się wydaje, że to dziecko jest winne tej sytuacji. Co więcej, ono czasami słyszy coś takiego. Gdybyś ty był grzeczny, gdybyś ty się tak źle nie zachowywał, to by ojciec był zadowolony, nie poszedłby pić. A że ty znowu takie. Ja, mama często próbuje jakoś chronić to dziecko, na przykład mówiąc czy kłamiąc, nie mówiąc o jego złych wynikach w szkole, jego kłopotach. I tą sytuacja ją też często przerasta. W związku z tym to dziecko tak się wydaje, że ono jest winne. W związku z tym mówimy o tym, że ono jest takim kozłem ofiarnym, czyli
jest takie przeniesienie problemu z problemu picia w domu na tą osobę, tego niegrzecznego, krnąbrnego dziecka, tak?
Tak, ono może też i tak, to jest takie bardzo podświadome, ale ono kocha tego ojca, tego pijącego i tą mamę. I właśnie to, co powiedziałam, ono niszczy siebie i przyjmuje może podświadomie coś takiego, że w tej rodzinie nie mówi się o pijącym ojcu jako problemie, bo nikt nie mówi o alkoholizmie. Natomiast mówią bardzo dużo o tym sprawiającym kłopoty, problemy, awantury, ucieczki, wagary, o tym dziecku, które sprawia dużo kłopotów i okazuje gniew, złość, wszczyna bójki i tak dalej. I dlatego się wydaje, że ono jest problemem, a ono jest tylko wtórnym problemem, bo problemem podstawowym jest picie, czy w ogóle niespełnianie właściwych funkcji przez mamę i przez tatę.
No dobrze, a proszę powiedzieć, jakie jest ukryte dno takiego zachowania się dziecka?
Takie dziecko przyjmuje to, co potrafi, a że akurat ono potrafi się złościć i gniewać i wszczynać kłótnie, to tak naprawdę ono chce zwrócić na siebie uwagę. Ono chce być kochane, ono mówi przez to zachowanie: mamo, tato, zauważcie mnie, mamo,
krzyczy,
tato.
Krzyczy, wykrzykuje,
tak,
prawda?
Ono wykrzykuje.
Poprzez gniew, agresję.
Mówi o to: zauważcie mnie, pokochajcie mnie, zwróćcie na mnie uwagę. Niestety to robi w taki sposób, dla niego po prostu pierwszy dostępny, jaki jest. Nie chce być bohaterem, które dźwiga odpowiedzialność. Ma nawet żal i do dziecka bohatera, że on tak pomaga, tuszuje wszystko, więc tu trzeba krzyczeć o tym, co się dzieje w tym domu, ale ono krzyczy o miłość. I tak naprawdę, ale jest znowu taki paradoks, że jeżeli ktoś zwraca uwagę w taki sposób na jego tego złe zachowanie i tylko w taki sposób, to ono uzyskuje takie potwierdzenie. Moje złe zachowanie, przez to moje złe zachowanie uzyskuje uwagę, czyli no, może taką, powiedzmy nie taką, o którą mu chodzi, ale uzyskuje uwagę, czyli ma poczucie, jestem ważny. To nieważne, że oni o mnie mówią źle, ale o mnie mówią, bo ono chce, żeby mnie było widać, że krzyczy o miłość.
Czyli następuje takie wzmocnienie zachowania tego negatywnego dziecka.
Tak, tak. No i właśnie. Dlatego trzeba zmienić sposób, czyli taką strategię zachowania
się. W jaki sposób należy to robić? Jak pomóc takiemu buntownikowi?
No jest to bardzo trudne, zresztą bardzo takie, dlatego że te dzieci nie budzą w rodzicach, w nauczycielach, wychowawcach, nie budzą wprost takich uczuć miłych. Te dzieci sprawiają kłopoty, sprawiają problemy i one też nie są łatwe, ale trzeba pomóc, przyjąć taką strategię, że temu dziecku trzeba pomóc pokazać, że tak, to prawda, ty masz prawo przeżywać gniew, złość, agresję, ale musisz się nauczyć takiej sztuki, że masz prawo przeżywać te uczucia, natomiast niedobrze jest okazywać je w taki sposób niewłaściwy czy aspołeczny. Musi takie dziecko przeżyć taki trening uczuć. Tak to można nazwać.
Trening uczuć, ale na taki trening najczęściej w takiej rodzinie nie ma na to czasu, nie ma cierpliwości, ale przede wszystkim brakuje umiejętności, prawda? I co można zrobić, żeby właśnie temu zaradzić?
No to na pewno potrzeba współpracy wielu osób, w tym kto widzi w ogóle takie dziecko, to musi właśnie jakby patrzeć w sposób inny. Czy to jest nauczyciel, wychowawca, katecheta, sąsiad, ciocia, wujek. Pytać się, co takiego on przeżywa, pytać się, co się z nim dzieje, jakby na przykład mógł ten swój gniew, tą złość narysować, namalować, wyrazić, żeby to dziecko nauczyło się odreagowywać te silne uczucia, z którymi ono sobie samo po prostu nie radzi. I teraz, żeby pomóc, tak naprawdę to dobrze by było, żeby w tej rodzinie kto zaczyna mieć świadomość, żeby on sięgnął po pomoc. Nie czekać, że to dziecko będzie takie, przejdzie ten trening uczuć, bo ono, to by trzeba było wysłać gdzieś na takie zajęcia. Często rodzice po prostu nie mają głowy. Ale jeżeli na przykład widzę, że to dziecko sprawia mi problem, mama ma problem z ojcem, ma problem z takim dzieckiem, to najważniejsze jest nie zostać samemu w tej sytuacji, tylko udać się po pomoc, udać się po fachową pomoc.
I dlatego zachęcamy wszystkich dorosłych, którzy mają w swoich rodzinach problemy uzależnienia, ale nie tylko w rodzinach, w ogóle w otoczeniu, aby nie zostawali właściwie obojętni na ten problem, aby nie zostawali także sami, jeżeli to dotyczy ich bliskich osób, by sięgnęli po pomoc. Taką pomoc dla osób uzależnionych i ich bliskich można uzyskać w kilku miejscach. Bardzo bym prosiła Pani Danusiu, aby Pani zechciała powiedzieć, gdzie można tę pomoc konkretnie uzyskać.
No myślę, że w Polsce już jest bogata sieć pomocy, że jest wiele poradni, które pomagają. To są poradnie odwykowe i tam można znaleźć pomoc w klubach abstynenckich. Można znaleźć w grupach AA, w grupach tak zwanych Al-Anon, czyli dla osób współuzależnionych, czyli tych, które nie piją, ale są blisko osób pijących. Taką pomoc można znaleźć również na rekolekcjach. Ja od 9 lat, właściwie już teraz 10 lat współpracuję z ośrodkiem imienia księdza Blachnickiego w Katowicach i tam od raz w miesiącu robimy takie rekolekcje dla osób z rodzin z takim problemem. Można przyjechać z dziećmi, właśnie z tymi buntownikami, z tymi sprawiającymi problemy, żeby i te dzieci się czegoś uczyły, i dorośli się uczyli. Również tutaj w okolicach Torunia podejmujemy razem z ośrodkiem Cyrenajczyk takie rekolekcje, bo wiem, że czasami jest bardzo daleka droga gdzieś do poradni, gdzieś do jakiejś grupy, a myślę, że jak komuś się zaproponuje, no tak, do poradni nie pójdzie, na odwyk nie pójdzie, ale może na rekolekcję. Może jak zaproponuje rekolekcję, to ten ktoś taką propozycję przyjmie. Dlatego przyjmujemy te osoby, czy już mają jakieś doświadczenie pracy nad sobą, jakąś właśnie już ktoś wyszedł, przestał pić i zaczyna szukać pomocy, jak właśnie swoim dzieciom dalej pomagać. Ale też i takie osoby, które nie sięgnęły po żadną pomoc i chcą gdzieś coś zacząć robić. Dlatego dla takich też osób te rekolekcje robimy.
A dla wszystkich Państwa otwieramy w tej chwili telefony i zapraszamy do współudziału w naszej audycji. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 056 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Polski 00 48 56. Zapraszamy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Helena ze Śląska.
Miło nam.
Witam wszystkich w studio. I proszę panią, no, to moja sprawa nie jest tak konkretnie z alkoholizmem związana, ale to w moim mniemaniu to jest też sprawa patologiczna. My mamy taką sąsiadkę, która ma syna, że już ma 18 lat. I ona go nigdzie samego nie puści, zawsze wszędzie z nim. Do szkoły go prowadzała, czekała po szkole, aż on wróci. Później zrezygnowali ze szkoły, uczyła, ta matka jest psychologiem, a ojciec też jest po studiach.
Proszę pani Helenko, ja doceniam pani troskę o najbliższych sąsiadów. To zagadnienie, o którym pani w tej chwili mówi, dotyczy szerokiego spektrum może psychologii, ale na pewno nie mieści się w tematyce naszej audycji dzisiejszej. Także prosiłabym o konkretne pytania związane z naszym tematem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Monika i ja chciałabym zapytać panią o taką sprawę, a mianowicie, bo rozmawiacie tutaj panie o problemie alkoholowym, ale czy problem właśnie dzieci, tych dzieci, które panie wspominały, problem tych dzieci, czy jest związany również z innymi uzależnieniami, to znaczy chodzi mi o uzależnienia jednego z rodziców od na przykład seksu, seksoholizm tak zwany, prawda?
Tak, dziękujemy za to pytanie, pani.
I jeśli można, tak? Jeszcze tak przepraszam, jeśli można, to czy mogłaby pani podać, nie wiem, jakiś kontakt do poradni, czy właśnie z tym związany, z tym problemem właśnie?
Ale problemem, o którym my rozmawiamy dzisiaj, czy pani
tym,
mówi...
którym ja wspomniałam.
No dobrze.
A z jakiego terenu pani dzwoni?
Ja dzwonię z zagranicy.
A skąd pani dzwoni? Z jakiego kraju?
Z Francji.
Z Francji pani dzwoni. Mm-hmm. Dobrze. Dziękujemy pani Moniko.
Ja również dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
rzeczywiście, tak jak wspominałam, że to te dzieci, czy problem dzieci nie dotyczy tylko rodzin, gdzie jest problem alkoholowy, tylko rodzin, w których w ogóle jest jakiś problem uzależnienia, czy rodzice nie pełnią funkcji dojrzale i wycofują się z różnych powodów spełnienia funkcji rodzicielskich. I takie dzieci są zostawione same sobie. I w przypadku też seksoholizmu jest bardzo podobnie. I też te dzieci wymagają pomocy. Zarówno ta osoba uzależniona, jak i małżonka, jak i dzieci. Dlatego, że być może, że jeszcze inne jakby aspekty takiego uzależnienia wychodzą dla tych dzieci. One mogą być jeszcze bardziej dotknięte przez wstyd, przez trudności, przez w ogóle myślenie o swoim życiu, o miłości. Mogą mieć takie różne pojęcie i te dzieci potrzebują też pomocy. Ja myślę, że trudno tutaj jakąś pomoc wprost z Francji, ale mogłaby się pani kontaktować zarówno z ośrodkiem w Katowicach, żeby tam będziemy jakoś szukać pomocy.
Tylko pani nie wie, w jakim ośrodku w Katowicach trzeba by podać.
Ja już mówię, numer telefonu, to jest ośrodek imienia księdza Blachnickiego. 032, to jest numer kierunkowy, 205 39 22, bądź telefon komórkowy 0515 45 39 01. Jeszcze raz powtórzę, 0515 45 39 01. Tam w ośrodku mamy współpracujemy z psychologami, bo to też potrzebna by była pomoc psychologiczna zarówno dla tych osób dorosłych. To jest długi proces, to nie da się tak, ale od czegoś trzeba zacząć i gdzieś trzeba udać się po pomoc. I gdzie pani bliżej, gdzie pani może, to po prostu warto jest sięgnąć tam, gdzie pani bliżej i zacząć cały proces jakiegoś pomocy.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę panią, można poruszyć temat alkoholowy, tak?
No tak, bardzo prosimy.
Więc proszę pani, u mnie taka sytuacja była, że po prostu też mąż tego alkoholu nadużywał, bo to innego tam wypić w gościnie, czy na przykład w
gościach. Proszę pani, ale bardzo proszę takie pytanie dobrze skonstruować, żeby za długo nie mówić, bo nie będziemy mieli czasu na odpowiedź. Także proszę powiedzieć, jaki jest problem.
Się. Tak. Proszę pani, ja uważam, że po prostu też mąż alkoholik przychodził, rozruby robił po prostu i czekałam, wychodziłam, kiedy on wróci. I ja uważam, że to się właśnie udziela na dzieci, bo wtedy tak mąż przeklina, słyszy ten dziecko słyszy ten przeklinanie od męża, to wtedy się udziela na dzieci. Dzieci są między motem a kowadłem.
No cały czas o tym w audycji była mowa. Ale pani chciała zadać jakieś pytanie, czy poruszyć jakiś jeszcze inny problem, jakieś zagadnienie?
No ja chciałam
potwierdzić to, tak?
Na ten temat, że po prostu mąż został skierowany na taką terapię słowną, bo są i przymusowe, i inne leczenia i to do tej pory to nie odniosło skutku żadnego, bo po jego wyzwaniach proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, po jego wyzwaniach na tą terapię słowną, on nadal alkoholu nadużywał. Jak postąpić z takim człowiekiem?
Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani. Bardzo proszę.
Myślę, że cały czas trzeba motywować go do leczenia, bo to i nie rezygnować z tego, jak jednego nie podejmuje, to drugie i stawiać mu konkretne wymagania. A dobrze jest też, jeśli pani ma dzieci, żeby nawet jeżeli to są dorosłe dzieci już, to żeby one skorzystały z pomocy, bo one niosą skutki tej sytuacji, tak jak pani powiedziała. I dobrze by było, żeby jeżeli dzieci są gotowe, to żeby skorzystały. Na przykład przykład z rekolekcji, czy z formy pomocy w poradni dla tak zwanych dzieci alkoholików, bo one mają swoje kłopoty i potrzebują pomocy. Dobrze by było im przynajmniej zaproponować, a co już z tym zrobią, to jest, no, mają prawo przyjąć, mają prawo odpowiedzieć, ale dobrze jest zaproponować taką możliwość.
Dziękuję bardzo pani Danucie Dybowskiej za udział w naszej audycji i dziękuję wszystkim państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.